Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Gdy Jezus zobaczył tłum dookoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. Wtem przystąpił pewien uczony w piśmie i rzekł do niego: Nauczycielu, pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć. Ktoś inny spośród uczniów rzekł do niego: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. Lecz Jezus mu odpowiedział: Pójdź za mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
To słowo, które dzisiaj dostajemy w kolejnym dniu naszych rekolekcji, w którym czasie też mówimy o nowym życiu, temat maksymalnie nowe życie. To słowo może być dla nas zaskakujące i szokujące. Prawda? Może być. Ale kiedy autentycznie tak się przyjrzymy temu słowu i temu tematowi też rekolekcji, to tak naprawdę nie powinno nas to słowo dziwić. I to jest przeciekawe, że my tego słowa jakoś specjalnie nie dobieraliśmy na dzisiaj, tylko ono jest po prostu, Kościół tak rozpisał na ten dzień taką Ewangelię, ale ona idealnie pasuje do kontekstu tego, w czym my się znajdujemy na tych rekolekcjach. I żeby też dobrze zrozumieć tą dzisiejszą Ewangelię, to trzeba popatrzeć właśnie troszeczkę szerzej, w jakim kontekście dokonują się te słowa i te wydarzenia, o których dzisiaj słyszymy. Bo pierwsze zdanie z naszego fragmentu dzisiaj mówi: gdy Jezus zobaczył tłum dookoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. No i warto się zastanowić, skąd się ten tłum wziął wokół Jezusa. Bo jest powiedziane tylko, że Jezus zobaczył tłum i kazał odpłynąć. I to już jest pierwsze szokujące dla nas wydarzenie. No bo dzisiaj raczej byśmy powiedzieli, czemu on tak zrobił. Przecież jeżeli ludzie się wokół niego gromadzili, to znaczy, że miał jakiś posłuch. Powiedzielibyśmy gdzieś też językiem nowoczesnym, taki glamour, że naprawdę pojawiał się i od razu wszyscy: a, Jezus, nie, to idziemy tam. Więc tłum był wokół Jezusa, a on nagle mówi: to płyniemy na drugą stronę. I skąd ten tłum się tam wziął? Ano stąd, że przed tym wersetem, który my dzisiaj mamy jako pierwszy, jest historia opowiedziana, jak Jezus przychodzi do domu świętego Piotra i tam uzdrawia jego teściową. I kiedy Jezus uzdrowił teściową, ona im tam zaczęła usługiwać, to ludzie się o tym dowiedzieli i zaczęli mu z całej miejscowości, gdzie mieszkał Piotr, sprowadzać chorych, cierpiących, opętanych i wszystkich tych, którzy potrzebowali jakiejkolwiek pomocy od Jezusa. I za chwilę przed domem Piotra był wielki tłum. I oni wszyscy się cisnęli do Jezusa, bo chcieli, żeby tam Jezus na nich rękę położył, czy żeby wypowiedział jakieś słowo do nich. I ewangelista Mateusz, jakby kończąc tamto wydarzenie, no to właśnie mówi o tym, że Jezus uzdrowił wszystkich. Uzdrowił wszystkich. I po tym wydarzeniu, kiedy Jezus uzdrowił tych wszystkich, którzy przyszli w tym tłumie, to następują słowa: gdy Jezus zobaczył ten tłum dookoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. I dlaczego Jezus to robi? Przecież skoro taki tłum wokół niego był, to bardzo szybko mógł się obwołać królem. Mógł im powiedzieć o tym, jaka jest jego tożsamość, że On jest Mesjaszem, tym, na którego oni oczekiwali, że On jest wypełnieniem ich pragnień, wszystkich nadziei. I pewnie bardzo szybko mogło dojść do jakiegoś obalenia tej władzy, która tam wtedy panowała w tym rejonie. I mogli obwołać Jezusa już tam królem. Ale Jezus robi coś przedziwnego, bo On każe odpłynąć na drugą stronę. I wie, że jak odpłynie na drugą stronę, to nie wszyscy z tego tłumu pójdą za Nim. Że nie wszyscy dadzą radę po prostu też przepłynąć na drugą stronę. Że część po prostu zostanie tam, gdzie byli. Ale Jezus robi to dlatego, że On wie, że część z tych ludzi, która przyszła i jest w tym tłumie, to są tam tylko dlatego, bo chcieli uzdrowienia. I generalnie im o to chodziło. Żeby Jezus coś w ich życiu zrobił. Żeby zadziałał jakoś swoją Bożą mocą. Żeby uwolnił tą moc, którą gdzieś widzieli, że posiada. Ale generalnie im chodziło tylko o to. Dlatego Jezus mówi, płyńmy na drugą stronę. Bo jak przepłyniemy na drugą stronę, to za nami pójdą ci, którym autentycznie zależy na mnie. Którzy autentycznie chcą pełnić moją wolę. Którzy autentycznie chcą iść za mną. A nie tylko ci, którzy skupiają się na jakichś wydarzeniach nadprzyrodzonych, na tylko jakichś znakach i cudach. I zobaczcie, że to bardzo dobrze się wpisuje w nasze rekolekcje. Bo kiedy my przyjmujemy miłość Bożą, kiedy wyznajemy Jezusa jako Pana i Zbawiciela, kiedy też otwieramy się na obecność Ducha Świętego, to możemy powiedzieć, okej, to mi wystarczy. Mam już Ducha Świętego, po co mi więcej? I mogę się zamknąć w takim niebezpieczeństwie własnej pobożności. Jakby tak zawłaszczenia tego daru tylko dla siebie. A Jezus mówi, to nie jest jeszcze wszystko, co ja mam dla ciebie. Bo ja teraz chcę, żebyś z tym, co otrzymałeś ode mnie, co otrzymałaś ode mnie, żebyś poszedł dalej, żebyś poszła dalej. Poszła za mną. Poszła za mną. Nie opierając się tylko na jakimś cudownym wydarzeniu. Że być może podczas modlitwy, nie wiem, zrobiło się komuś ciepło, zimno, radośnie, smutno, komuś łzy popłynęły, czy jakieś jeszcze inne gdzieś tam wydarzenia mogły mieć miejsce. Nie? Ale Jezus mówi, teraz chodzi o to, czy chcesz pełnić moją wolę. I czy zgadzasz się na to, co ja chcę ci zaproponować. A co ja ci chcę zaproponować? To Jezus nam mówi, kiedy przepłynął na drugą stronę, to przyszedł do Niego pewien uczony w piśmie i rzekł, nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz. Piękne pragnienie, nie? Chcecie iść za Jezusem, dokądkolwiek On się uda? No. To jak chcecie iść, to uważajcie. Bo Jezus mówi, że lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda. Lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć. Więc Wy też nie będziecie mieć. Bo uczeń nie może być większy niż Jego mistrz. Czyli Jezus chce nam powiedzieć, że jeżeli chcesz faktycznie iść za mną, to musisz się też zgodzić na to, że w jakimś sensie być może to będzie się wiązało też z tym, że porzucisz swój komfort życia, w którym żyjesz. Że być może mieszkasz w bardzo jakimś tam też, nie wiem, dobrym, luksusowym domu. To czy jesteś gotów na to, żeby to porzucić? I nawet nie chodzi o to, że zamieszkasz teraz pod mostem, bo Jezus też tego nie chce, nie? Ale czy jesteś gotów na to, że ze względu na Jezusa i na Królestwo Boże nie będziesz się przywiązywać do jakichś rzeczy materialnych? Do swojego, nie wiem, tam laptopa, komórki i tak dalej, nie? Do jakichś rzeczy, które mają dla ciebie jakąś wartość materialną. Bo Jezus mówi, ja nawet nie mam gdzie głowy złożyć. Że jest w mojej sytuacji nawet gorzej niż w sytuacji zwierząt. Bo zwierzaki mają nawet nory, nie? Lisy sobie jakąś tam norę wydziobią i sobie tam siedzą. Ptaki powietrzne sobie gniazdo zbudują i tam siedzą. A ja tego nie mam. I czy ty teraz się zgadzasz na to, żeby też w jakimś sensie tego nie mieć? To jest pytanie. Nie? Czy ja jestem w stanie coś stracić dla Jezusa? Coś stracić dla Jezusa z tego, do czego jestem na co dzień przyzwyczajony? Do czego jestem przyzwyczajony? Bez czego być może dzisiaj nie wyobrażam sobie mojego życia? Spróbujcie tak pomyśleć. Bez czego nie wyobrażacie sobie teraz swojego życia w codzienności? Jakie rzeczy, przedmioty, są mi konieczne do życia. Może Wi-Fi na przykład, nie? W domu jest mi niezbędne do życia. I jak nie ma Wi-Fi w domu, no to po prostu paraliż, nie? Co teraz, nie? Nie potrafię żyć już. To jest jedna rzecz, nie? Ale druga rzecz jest jeszcze bardziej ciekawsza. I to jest totalna miazga, nie? Jak słuchamy o tym. Bo ktoś inny spośród uczniów rzekł do niego: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mego ojca. A Jezus mówi: pójdź za mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych. To jest przeciekawe. Bo to co? Nagle Jezus mówi: to nie szanuj swoich rodziców. Przecież jest przykazanie: czci ojca swego i matkę swoją. No to co, teraz nagle wrócę z tych rekolekcji i mam mieć w nosie moich rodziców, moich bliskich, tych, którzy dali mi życie, że nie mam się o nich troszczyć, na ich pogrzeb nie pojechać, nie? No Jezusowi oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy teraz nie szanowali swoich bliskich, bo przecież skoro Bóg nam ich dał, to oni są też dla nas darem, nie? Tak myślmy i patrzmy też na naszych bliskich. Jakkolwiek gdzieś te sytuacje różnie mogą wyglądać, to zawsze te bliskie osoby, rodzice, rodzeństwo, babcia, dziadek, gdzieś bliskie osoby, które Bóg stawia na naszej drodze, to oni zawsze są jakimś darem i często też jakimś wyzwaniem dla nas, bo my przez to, że ich mamy, to się uczymy kochać. Gdybyśmy ich nie mieli, to skąd byśmy się nauczyli kochać, nie? Właśnie dom rodzinny, czy jakieś tam sąsiedztwo, to jest ta szkoła miłości, w której my zdajemy też w jakiś sposób egzamin. Jak potrafimy już kochać człowieka. Więc tym bardziej te słowa Jezusa są zastanawiające. Dlaczego On mówi: pójdź za mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych. I to bardziej głębiej rozumiemy w kontekście tematu tych naszych też rekolekcji, nie? Że to jest maksymalnie nowe życie. Że Jezus, kiedy Ty się decydujesz iść za Nim, to On się Ciebie pyta: czy moja relacja teraz z Tobą, Jezus Ci takie pytanie zadaje, czy moja relacja teraz z Tobą, jaką mam, jaką Ty ze mną chcesz mieć, czy ona jest najważniejszą relacją w Twoim życiu? Nawet ważniejszą niż relacje biologiczne z ojcem, z matką, z rodzeństwem, z babcią i z dziadkiem. Nie? Czy ta moja relacja, to co ja dla Ciebie wszystko zrobiłem, mówiliśmy przez te dni rekolekcji, nie? Że Jezus daje nam swoją miłość, ta miłość objawiła się w krzyżu, przez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie, że On podaje nam swojego Świętego Ducha, abyśmy w Nim żyli. I Ty teraz, idąc za mną, czy uważasz, że to wszystko jest jakby większe niż to, czym do tej pory żyłeś i żyłeś? To do tego się sprowadza nasze kroczenie z Jezusem. I to wcale nie oznacza, że teraz przekreślam wszystkie moje relacje, w których żyłem. To wcale nie oznacza teraz, że właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, że nie będę już chciał, nie wiem, kontaktować się z rodzicami, z rodzeństwem i z dziadkami i różnymi innymi przyjaciółmi. To nie oznacza w ogóle tego. Tylko pytanie jest, czy dla Ciebie teraz Jezus Chrystus, który dla Ciebie umarł i zmartwychwstał, jest number one w życiu. Jest number one. Że nawet gdyby tych wszystkich bliskich Twoich zabrakło, tak jak zabrakło w życiu tego człowieka, tego ucznia, to czy nadal chcesz iść za Jezusem? Czy nadal chcesz iść za Jezusem? Czy być może jest jakaś taka relacja, która Cię trzyma? Że nie masz w pełni takiej wolności, żeby żyć na co dzień Ewangelią, żeby żyć na co dzień właśnie tymi kryteriami, które daje nam Królestwo Boże. Nie? Czasami są takie relacje, w których my żyjemy, w których to obrazowo wygląda tak, jakby zaciągały nam ręczny hamulec w samochodzie. Nie? I próbujemy jechać do przodu, ale to jest takie ogromne tarcie. Nie? I w końcu to wszystko gdzieś tam rozleci, jakbyśmy na dłuższą metę chcieli tak jechać. Nie? Więc Jezus nie mówi, że mamy teraz nie kochać bliskich, ale że przede wszystkim mamy zrozumieć, że ta relacja, która nas łączy z Jezusem, jest ponad wszystko inne. Bo ostatecznie, zobaczcie, nawet zanim jeszcze staliśmy się czyimś dzieckiem, nie? Synem czy córką naszych rodziców, siostrą czy bratem naszych rodzeństwa właśnie, wnukiem, wnuczką moich dziadków, to jeszcze zanim wszystko to się dokonało, to już byliśmy dziećmi Bożymi. Bo już Bóg nas pragnął. Nie? Dlatego ta relacja z Bogiem naszym jest pierwotna, jest dużo wcześniejsza niż jakakolwiek inna relacja w życiu. Nie? Dlatego zobaczcie, że te słowa są w jakiś sposób szokujące, ale w kontekście tego, co tutaj przeżywamy, wydaje się zupełnie naturalne. Nie? Zupełnie naturalne. Tylko jest teraz pytanie, czy ja faktycznie takiej relacji chcę? Czy ja faktycznie już w takiej relacji z Jezusem, z Panem Bogiem jestem? Nie? Czy w takiej relacji z Nim jestem? W takiej relacji przyjaźni? Że On jest dla mnie po prostu wszystkim. Nie? Że nie muszę mieć jakichś dóbr materialnych, wyszukanych. Że nie muszę mieć tego, do czego jestem przyzwyczajony. Nie? Że kocham moich rodziców, kocham bliskich i tak dalej, ale wiem, że Jezus jest dla mnie tym jeszcze pierwotniejszym. I w kontekście tego to też możemy odczytać tą modlitwę Abrahama. Tą przemowę całą Abrahama do Pana Boga. Nie? Bo zobaczcie, na pierwszy rzut oka to by nam się wydawało, no, że Abraham jest taki trochę bezczelny, nie? No po prostu bezczelny typ, nie? Że Pan Bóg tutaj zaplanował, że zniszczy tą Sodomę i Gomorę, a on tam idzie i mu zawraca gitarę, nie? Że a, Panie Boże, jak będzie 50, to nie zburzysz tego miasta, nie? Pan Bóg mówi, jak nie będzie 50, to nie zburzę, nie? No i on tak po prostu się tam z nim targuje, nie? I byśmy powiedzieli, no tak nie wypada z Panem Bogiem. Nie? No nie wypada się tak targować z Panem Bogiem, bo Bóg to Bóg. Nie? Bóg to Bóg. Ale Abraham właśnie, on ma wielki szacunek dla Pana Boga, ale też i to, co on robi, że wstawia się za tymi ludźmi, którzy tam byli sprawiedliwi, to on to robi dlatego, że ma bardzo zażyłą relację z Bogiem. Bo ktoś, kto nie ma zażyłej relacji z Bogiem, dla kogo Bóg nie jest tym numerem jeden w życiu, to on nie ma takiej śmiałości, żeby tak przyjść i tak, takie rzeczy mówić. To nie ma takiej śmiałości. To jest trochę tak, że jeżeli dla Abrahama Pan Bóg byłby tylko jakimś takim prezesem jakiegoś dużego przedsiębiorstwa, to my wiemy, nie, jak to wygląda, że do prezesa to się raczej idzie, nie? Dzień dobry, panie prezesie. Ja tutaj ewentualnie, gdyby tam pan zechciał zrobić to i to, nie? Ale zasadniczo jesteśmy bardzo pokorni, nie? Nie idziemy i nie mówimy, prezesie, tutaj należy się to i tamto, nie? Możemy tak zrobić, ale tylko wtedy, jeżeli jesteśmy kimś bardzo bliskim dla Niego i mamy bardzo dobrą z Nim relację. Nie? I Abraham właśnie, jeżeli ma taką śmiałość, trwając przed Panem Bogiem, to dlatego, że on uznał, że Pan Bóg jest w jego życiu tym number one. Nie? I że on nie musi posiadać nic. Nie? Że on nie musi posiadać nic. I że Pan Bóg jest nawet ważniejszy dla Niego niż Jego rodzina, niż ci bliscy, niż nawet ten syn, którego Mu obiecał. Nie? Bo Bóg go tak przekonał, że faktycznie On jest dobry. Nie? On jest dobry. I dlatego Abraham ma taką śmiałość. I zobaczcie, że to, co my dzisiaj czytamy, to w Kościele my też nazywamy modlitwą wstawienniczą. Nie? To jest modlitwa wstawiennicza. Że Abraham się wstawia za ludźmi. Nie? Stawia się za ludźmi. Chce ich ochronić. I my też jesteśmy do tego powołani, żeby przed Panem Bogiem, jeżeli czujemy się i doświadczamy właśnie takiej relacji, pełnej miłości, pełnej zaufania, że Bóg jest dla nas numerem jeden, to właśnie wtedy idziemy i stawiamy się za innymi ludźmi. Widzimy człowieka, który gdzieś tam tonie w swoich grzechach i my stajemy przed Panem Bogiem i mówimy, tato, ale przecież on jest też twoim dzieckiem. Nie? Przebacz mu. Zmieni jego życie. Skoro zmieniłeś moje życie, skoro dałeś mi nowe życie, to możesz zrobić to też w życiu tego człowieka. I to jest modlitwa wstawiennicza. Ale żeby do niej jakby mieć taką odwagę, no to właśnie jest, ona się bierze z tej naszej relacji. Dlatego zobaczcie, że dlatego nie dziwią te słowa, które Jezus dzisiaj wypowiada. Nie? Że On chciał odpłynąć na drugi brzeg, bo On chciał sprawdzić tak naprawdę, kto z Nim jest w takiej relacji. Kto za Nim pójdzie, nie szukając tylko uzdrowienia, uwolnienia, jakichś nadzwyczajnych rzeczy, jakiegoś rozmnożenia chleba, jakichś innych rzeczy, ale kto za Nim pójdzie, dlatego że szuka woli Bożej i szuka relacji z Bogiem. I to jest generalnie, z czym chciałem z Wami dzisiaj podzielić. No właśnie, żebyśmy szukali przede wszystkim relacji z Panem Bogiem, a to czasami będzie wymagające. Czasami pójście za Jezusem będzie wymagało tego, że coś będziemy musieli pozostawić. Albo uznać, że On jest większy niż coś zupełnie innego. Nie? Niż coś zupełnie innego. Macie jeszcze chwilę? Nie macie. I siły też już nie macie do słuchania. To kończymy. To chwała Bogu za to. Amen.